Chwała Panu, bracia i siostry. Króciutko się pomodlę jeszcze. Boże Wszechmogący, Tobie, Panie, ufam, Tobie wierzę, Ciebie wyznaję jako Pana i Zbawiciela w Jezusie Chrystusie i dziękuję Tobie za Twoją łaskę, dziękuję za Twoją litość, dziękuję Tobie, że Ty, Panie, objąłeś nas wszystkich łaską i że możemy do Ciebie należeć. I Tobie niech będzie chwała podczas, Panie, tego nabożeństwa, podczas, Panie, tego, co będę mówił. Proszę Ciebie, Panie, żebyś Ty przemawiał do serc naszych, abyś Ty kształtował nas na swój wizerunek, na swoje podobieństwo dla chwały Twojej. Amen.
Amen.
Amen. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. Drugi rozdział. Tutaj mamy dwie historie. Ja nie będę czytał całych tych historii, tylko poszczególne wersety sobie pozwolę przeczytać. Ale mamy dwie historie. W zasadzie to jest jedna historia o tym, jak już po narodzeniu rodzice zanieśli zgodnie ze zwyczajem, zgodnie z obowiązkiem, zgodnie z prawem, jakie panowało, z nakazem, w posłuszeństwie zanieśli Jezusa, małe dzieciątko, do świątyni na poświęcenie. I co tam się wydarzyło? Co się tam wydarzyło? Może najpierw 25 wiersz z drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. I każdy z nas tutaj, jak jesteśmy, kto czytał Nowy Testament, zna tą historię, wie, kim był Symeon, wie, czego, co on tam zrobił, ale tutaj jest napisane, że był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon, ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Symeon jako bogobojny człowiek, jako już starzec, już można powiedzieć, przybywał w świątyni Pana i wyczekiwał w czasach, można powiedzieć, duchowego upadku wtedy w Izraelu, bo w tych czasach panował tam system totalnie religijny, faryzejski, pomieszany jeszcze tam z politycznym systemem sadyceuszy. I to był dodatkowo jeszcze Jerozolima była pod okupacją bezpośrednio Rzymian. I on w tych czasach takiego duchowego, można powiedzmy, upadku znalazł się człowiek, który oczekiwał pociechy. Który oczekiwał pociechy od samego Boga. Jego życie polegało na tym, że on był w świątyni, był w Jerozolimie, był bogobojny, sprawiedliwy, tutaj jest powiedziane. I Pan Bóg mu pozwolił mu zobaczyć to, czego on oczekiwał. I ja bardziej chcę się skupić tutaj na tym pragnieniu, które miał Symeon. Na tym pragnieniu. Jego pragnieniem było to, żeby po prostu mieć pociechę od Pana. Ja mogę sobie tylko wyobrazić też tak, jako człowiek, który gdzieś kiedyś był oddalony od Pana Boga, nie znając Go kompletnie, gdzieś w sumieniu moim było coś, co po prostu powodowało jakieś takie głębokie niezadowolenie i głębokie jakieś takie po prostu rozczarowanie z życia. I to jest przeciwieństwo w stosunku do tego, co miał Symeon, bo Symeon był tym człowiekiem, który ufał, który był tam na miejscu, który był w świątyni, w miejscu wyznaczonym gdzieś przez Izraela, przez Żydów, do tego, żeby mogli spotkać się z Panem Bogiem. To miejsce było przeznaczone. Świątynia miała być miejscem właśnie takim, gdzie po prostu się oddawało hołd Panu Bogu, gdzie przychodzono, gdzie się modlono. I on oczekiwał tej pociechy. Oczekiwał, nie patrząc na to, co wokół niego się działo. Nie patrząc na to, że kraj się staczał, że naród się staczał, można powiedzieć, bo kraj to już dawno, bo już oni nie mieli swojego króla, Izrael nie miał swojego króla, nie panował nad sobą, panował ktoś inny, obcy. I on w tych takich trudnych warunkach, my możemy sobie tylko wyobrazić, bo my żyjemy w wolnym kraju dzisiaj. Żyjemy w kraju, gdzie po prostu jest, należy do nas, do Polaków. Ale on w tamtych trudnych warunkach oczekiwał pociechy Pana. Można wyobrazić, jaki trud mieli ci ludzie, jakie mieli nałożone jarzmo jeszcze, oprócz tego jarzma religijnego i tak dalej, to jeszcze mieli dodatkowe jarzmo, które było jarzmem okupanta. A był taki człowiek, który gdzieś tam właśnie pełen ducha oczekiwał Pana. Drugą taką osobą jest Anna, 37 wiersz, przeczytam. I była wdową do 84 roku życia i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach, w modlitwach dniem i nocą. I tu mamy podobną taką właśnie sytuację, że też była druga kobieta. Anna, można powiedzieć, się wyróżniała i Symeon na tle tego społeczeństwa, które wtedy żyło, wyróżniało się tym, że mieli wiedzę na temat Pana Boga. Dużo większą wiedzę od innych, którzy wśród nich przebywali. Można sobie zadać pytanie, dlaczego mieli większą wiedzę. Odpowiedź jest tutaj właśnie w Słowie Bożym. Z jednej strony Symeon, który oczekiwał pociechy Pana, był gdzieś w świątyni, był w tym miejscu, gdzie liczył na to, że po prostu Pan Bóg mu odpowie na jego pragnienia. Szukał Pana osobiście, szukał Boga Wszechmogącego osobiście. On jest tu, nie jest powiedziane, że on był tam wśród kapłanów i tak dalej. Pewno przebywał, bo tam kapłani byli, ale jest powiedziane, że on był a Duch Święty był nad nim. Bóg do niego się przyznawał. A z drugiej strony Anna, prorokini, gdzie jest powiedziane, że była wdową do 84 roku życia, ale co robiła? Nie opuszczała świątyni. Nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach, w modlitwach. Zaznaczone jest, że dniem i nocą. I to jest właśnie to, co ich wyróżniało, że ich pragnienia, ich serce, ich życie w całości było zupełnie ukierunkowane inaczej niż pozostałego. I można powiedzieć w ten sposób, że odkąd Bóg stał się człowiekiem w postaci objawionego Jezusa Chrystusa, przybyłego na świat, żeby pokazał nam Boga Ojca, można powiedzieć, że poznanie Boga jest prostsze, bo mamy zapisane na kartach Biblii, jak Bóg, będąc w obecności ludzi, jak żył, jak uczył żyć, jak się zachowywał, jak nauczał, jak również potępiał, jak błogosławił. Jest to zapisane i stało się prostsze. Ale za to ludzie stali się bardziej zagubieni. Nie? Tak patrząc, ja też tak dzisiaj powiem szczerze, uczciwie, dzisiaj się modliłem i taka jedna modlitwa, która wychodziła z serca, to mówię: Boże Wszechmogący, proszę Ciebie, żebyś Ty oczyścił, na skutek właśnie też gdzieś tam, gdzie się przygotowywałem do tego ogłoszenia, też mnie dotknęło to gdzieś, wcześniej tego nie widziałem, ale zacząłem się modlić, żebyś Ty mnie oczyścił właśnie, żebym ja był uczciwy, Panie, przed Tobą. Bo mnie to dotknęło, że gdzieś, jak zacząłem zaglądać w swoje serce, zacząłem się modlić: Boże, jak ja bym chciał, żebym ja był uczciwy przed Tobą, bo jeżeli ja będę uczciwy przed Tobą samym, to będę uczciwy również przed innymi ludźmi. Żeby jakiekolwiek, Panie, nawyki, jakiekolwiek maski, które gdzieś tam powodują to, że przebywam tutaj w tym świecie, że pracuję, że mieszkam, że żyję, jestem wśród ludzi i te nawyki i te wszystkie takie po prostu zwyczaje, które gdzieś atakują z zewnątrz, żeby one po prostu nie dotykały mojej duszy, nie dotykały mojego serca, nie dotykały mojego życia, bo ja bym chciał, do mnie to dotarło, takie dzisiaj było po prostu takie przeszycie, mogę powiedzieć, nie? Serca, że ja bym chciał być uczciwy, Panie, przed Tobą. I ja nie mówię o czymś takim, że ja jestem tam gdzieś, robię jakieś nie wiadomo rzeczy, nie? Tylko prawda jest taka, że często gdzieś sam się gubię w swoich jakichś ocenach, krytykach i tak dalej, w porównywaniu siebie do innych i tak dalej. Szczerze to mówię dzisiaj tutaj przed Wami, bo to po prostu jest świeże takie, co mnie dotknęło. I mówię, jak ja bym chciał być uczciwy, Panie, jak ja bym chciał tak do takiej wrócić szczerości, do takiego właśnie oczekiwania Ciebie, szukania Ciebie całym swoim sercem, całą swoją duszą, żeby jedyne pragnienia, które są w moim życiu, które przewyższały wszystko, to pragnienie, Panie, podobania się Tobie i życia dla Ciebie ponad wszystko. To mnie gdzieś dzisiaj dotknęło i dlatego też chciałem się podzielić, aczkolwiek ja się do tego przygotowywałem wcześniej. I prawda jest taka, że ludzie pragną Boga. Często tak jest, że niestety jest takie przekrzywienie, jest takie po prostu zniekształcenie osoby Pana Boga, że ja też powiem o sobie, że często pragniemy Pana Boga, ja pragnę często, ale pragnę Go wykorzystywać do swoich takich po prostu osobistych jakichś celów. Często gdzieś tak zauważyłem to, że w modlitwach gdzieś podchodziłem do Pana Boga, tak jakbym podchodził do jakiegoś takiego dżina, mówię na zasadzie takiej, pomodlę się, to może będzie. Nie? Ale zapominam o tej właśnie wielkości, o tej wyjątkowości Pana Boga, o tej po prostu świętości Jego, o tej takiej po prostu łasce, którą dał nam z miłości swojej. Przecież On to dał z łaski. I tak sam się łapałem na tym, że po prostu, już nie mówiąc o tym, co się w świecie dzieje, już nie mówiąc, jak ludzie podchodzą, że często po prostu traktują Pana Boga na zasadzie takiej, można powiedzieć, talizmanu. No tak, że na zasadzie takiej po prostu, że jak będę, jak coś potrzebuję, to przychodzę do Ciebie, jak mi jest dobrze, no to poczekaj sobie, przyjdę sobie wtedy, kiedy będę chciał. Nie? I szczerze mówiąc, mnie to też dotknęło gdzieś, nie? W liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian Paweł pisze w drugim rozdziale wiersz 16. Jest powiedziane, bo któż poznał myśli Pana, któż może Go pouczać, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. On zadaje pytanie, któż poznał myśli Pana? Któż może Go poznać? Ale na końcu jest powiedziane, ale my, którzy uwierzyliśmy, my, którzy żeśmy Jemu zaufali, my, którzy żeśmy do Niego przyszli z pokorą, wyznali swoje grzechy, my, którzy żeśmy Go obwołali nad sobą, że On jest naszym Panem i Zbawicielem, my jesteśmy myśli Chrystusowej. My jesteśmy Jego. Należymy do Niego i jesteśmy w Jego myśli. I to jest to, co powinno odzwierciedlać w naszym życiu, że my jesteśmy tej myśli Chrystusowej. My mamy to poznanie od Niego właśnie. My, tak jak powiedziałem na początku, że gdzieś odkąd Jezus pojawił się w ciele, Pan Bóg się pojawił w ciele, łatwiej jest Go poznać, ale to, że życie nasze jest takie intensywne, często się gubimy, to właśnie my jesteśmy tymi wyróżnionymi, że jesteśmy Jego myśli i że zupełnie inaczej postępujemy, inaczej żyjemy, inaczej ten. My mamy umysł Jego. Co to znaczy? To znaczy, że do nas należy poznanie Jego woli. On to nam przekazał. On właśnie poprzez to, że przebywał tutaj, że zostawił słowo swoje, On to nam przekazał, tą swoją wolę. Jego zbawczy plan dla wszystkich, który jest zakryty często w sercach ludzkich. Ja pamiętam, jak ja gdzieś w momencie, kiedy odkryłem, kiedy Pan Bóg pozwolił mi siebie odkryć, jak ja zobaczyłem, że On jest zaspokojeniem mojego życia, to bo ja poznałem Jego myśli. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Zupełnie inne myśli, niż które miałem wcześniej jako człowiek, który był pogubiony, który gdzieś był zabłąkany i osadowiony w czymś innym. Osadowiony w swoim umyśle. I w momencie, kiedy odkryłem to, że Pan Bóg ma zupełnie inne myśli o mnie, że On ma myśli zupełnie o innej przyszłości dla mnie, to zupełnie inaczej, to moje życie się odmieniło. I wierzę również, że wasze. Wierzę w to, jestem przekonany. On dał nam swoje myśli, swój zbawczy plan. Nauczył nas oceniać w taki sposób rzeczy, jak On to ocenia. Jak widzi. Cenić je tak, jak On to ceni. Dla Niego każdy człowiek jest cenny. Dla Niego nie ma wybranej kasty. Dla Niego nie ma jakichś takich... Dla Niego każdy, ale prawda jest taka, że my mamy nienawidzieć to, czego On nienawidzi. Nienawidzi grzechu. On dał nam swoje myśli. On dał nam swoje poznanie. On nas prowadzi właśnie tutaj przez to. Przez tą dolinę łez czasami. Przez te ciernie, przez te właśnie jakieś takie po prostu pustynne szlaki, które są w życiu naszym. Bo każdy przez to przechodzi. Każdy gdzieś jest w jakiś sposób dotykany, każdy gdzieś jest w jakiś sposób przechodzi przez różnego rodzaju doświadczenia. I powiem wam więcej. Ja ostatnio czytałem też Księgę Jeremiasza. I tam są dwa przykłady podane, jak Pan Bóg się zlitował nad Baruchem i nad tym eunuchem również, nie? Który uratował Jeremiasza, wyciągnął go z tej ciemnicy. Jest tam powiedziane, że Pan Bóg dał im życie jako zdobycz, nie? A do Barucha dodatkowo powiedział coś takiego, że ty żądasz ode mnie rzeczy wielkich, ale ciesz się, że masz życie, nie? Ja wam powiem, często ja w swoim sercu gdzieś żądam od Pana Boga jakichś rzeczy wielkich. Ja nie będę mówił, co to jest, nie? Bo często gdzieś wołam do Pana Boga, bo wiem, że On jest wszechmogący, On wszystko może uczynić. Każdy cud wierzę w to, że jest w stanie dokonać. Ale pytanie jest takie, czy to akurat jest Jego wolą. Ja mogę... I to słowo właśnie, które dostał Baruch wtedy, też mnie dotknęło, że żądam może zbyt wielkich rzeczy. I muszę to z pokorą przyjąć. Co nie oznacza wcale, że... Co nie oznacza, że Pan Bóg nie jest w stanie tego dokonać, bo On jest w stanie wszystko, nie? Ale właśnie, poznać Jego, to znaczy poznać też być posłusznym. Bo On może powiedzieć, ty masz tak żyć, ty masz tak, tutaj nie żądaj więcej niż to, co tobie daje. Paweł, wiemy, apostoł Paweł, też miał prośby, składał przed Panem Bogiem. Cierń był, nie wiemy, co to było dokładnie tym cierniem w jego życiu, ale dosyć masz, jak masz łaskę moją. Do Mojżesza Pan Bóg odpowiedział w momencie, kiedy Mojżesz myślał o tym, że wejdzie razem do Kanaanu. Nie, ty się tu zatrzymasz i się zatrzymał. Ale później z Biblii wiemy, że po prostu Mojżesz był w ziemi obiecanej, bo był na górze przemienienia z Jezusem Chrystusem i z Eliaszem wtedy. I świadkowie to widzieli, trzech apostołów. Nie? Ale sam moment wtedy, kiedy on miał wprowadzić Izraela, nie było to dane dla niego. On musiał zostać tam, w Moabie. I czasami tak jest, że możemy się modlić i nieraz myśleć, że coś się nam należy, ale Pan Bóg ma zupełnie inne myśli o nas. Ważne jest, żeby żyć tymi wartościami, które pochodzą od Boga, a nie wartościami narzucanymi, które są narzucane dla nas gdzieś z zewnątrz. Jest to najważniejsze, żeby żyć wartościami Bożymi, przekazanymi przez Jezusa Chrystusa, przekazanymi przez Ducha Świętego w Słowie Bożym, a nie wartościami, które gdzieś tam po prostu są gdzieś tam, że tak powiem, narzucane. Narzucane lub gdzieś po prostu poddawane nam jako pokusy i tak dalej, nie? Ważne jest, żeby dokonywać właśnie właściwego wyboru na skutek poznania, tak jak tutaj Anna, która trwała w postach, w modlitwach dniem i nocą, tak jak Symeon, który gdzieś przebywał w świątyni, a Duch Święty nad nim przebywał, go wypełniał. To właśnie to jest przykład ludzi, którzy szukali wartości Bożych, a nie szukali tych wartości, które były zewnętrzne. Podejrzewam, że jak wchodzili do świątyni, to się też brzydzili, jak widzieli ten cały bazar, który tam był urządzony przez tak zwanych świętych ludzi, w cudzysłowie religijnych, faryzeuszy i tak dalej, gdzie przedsionek pogan był zamieniony na bazar i poganie, nawet którzy by chcieli przyjść, to nie byli w stanie po prostu normalnie przebywać w świątyni, bo to było beczenie owiec, bydła i inne takie, te po prostu zagłuszały pokój jakikolwiek, nie? Oni po prostu rozpoznali wolę Pana Boga, że po prostu, że szukanie Go całym swoim sercem, całą swoją duszą. Pan Bóg im odpowiedział, bo oni doznali tej łaski. Spotkali się z Mesjaszem, na którego oczekiwali. W pierwszym rozdziale listu do Koryntian, wiersze 4-6, Paweł pisze: dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie, i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Paweł dosadnie tutaj opisał, że jesteśmy ubogaceni. Zostaliśmy we wszystko wyposażeni. We wszelkie słowo i we wszelkie poznanie. Do tego, żeby żyć dla Pana Boga i być Jego świadectwem dla Jego chwały. W Chrystusie jest wszystko. Jest wszelkie słowo, jest wszelkie poznanie. Niczego nie trzeba dokładać. I nic nie jest w stanie Go zastąpić. Nic nie jest w stanie Go przewyższyć. W Chrystusie Bóg dał nam wszystko i niczego nam nie brakuje. Tam nie ma braków, tam jest pełnia. Tam jest pełnia Jego chwały, tam jest pełnia życia wiecznego, pełnia do tej, której nas prowadzi do spotkania z Bogiem Ojcem. Amen.